muzykę pograliśmy, teraz będzie więcej słów, więcej rozmowy. W audycji porozmawiamy jak ludzie. Przypominam, rozmawiam się na temat polskiej szkoły, progu nowego roku szkolnego 2010-2011. Witam w studio gości dzisiejszej audycji, którymi są od mojej prawej strony pani Barbara Kokoszkiewicz, zastępca dyrektora ZSP nr 1 w Siewcach. Serdecznie witam panią.
Witam państwa serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani Teresa Wargocka, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, członek Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Szczęść Boże. Pan Mariusz Dobijański, mazowiecki wicekurator oświaty. Serdecznie witam pana kuratora.
Witam pana, witam państwa.
I pan Tadeusz Słowecki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Mamy naszych gości w komplecie, więc...
Kłania się pięknie.
Witam serdecznie. Możemy spokojnie rozpocząć naszą dyskusję. Proszę państwa, zaczniemy od pytania bardzo ogólnego. Jaka jest kondycja polskiej szkoły u progu nowego roku szkolnego? Jakie państwa ogólne spostrzeżenia, wnioski w tym temacie? Kto z państwa zacznie? Może pan kurator jako przedstawiciel władzy.
Nie ma chętnych.
Więc bardzo proszę, panie kuratorze.
Ja może na początku trochę prowokacyjnie powiem, że nie zgadzam się z obiegowymi informacjami, które u progu każdego nowego roku szkolnego są przedmiotem dyskusji mówiącym o tym, że polska szkoła ma się nie najlepiej, że wiele trzeba w niej zrobić. Ja jestem wręcz przeciwnego zdania. Uważam, że w edukacji w Polsce nie jest źle. Wyniki, jakie uzyskują nasi uczniowie, wskazują na to, że kondycja polskiej oświaty na tle Europy jest całkiem niezła. Na pewno wiele trzeba jednak zrobić, to nie ulega wątpliwości. Ale ogólnie rzecz biorąc, ogólnie odpowiadając na jaka jest kondycja, uważam, że jest całkiem dobrze.
Całkiem dobrze. Czy z tą tezą pana kuratora państwo się zgadzacie? Też jest naprawdę dobrze.
Znaczy ja myślę, proszę państwa, że...
Pani poseł Teresa Wargocka.
Tak, taka ogólna teza jest bardzo trudna do tak jakby zweryfikowania. Bo coż oznacza kondycja polskiej szkoły? No, trzeba byłoby przeanalizować to w wielu obszarach, w wielu płaszczyznach.
Na razie mówimy ogólnie, za chwilę przejdziemy do bardziej konkretnych.
Jeżeli mówimy właśnie w taki sposób ogólny, to myślę, że to jest bardzo średnia kondycja. Na pewno nie bardzo dobra, na pewno nie bardzo zła. To jest średnia kondycja. Dlaczego ona jest średnia? Dlatego, że oświata jest samorządowa i ma gospodarza. Organy prowadzące, które są bardzo blisko szkół, dbają o bazę dydaktyczną, o wyposażenie, o remonty, w miarę możliwości o wynagrodzenia nauczycieli, bo bez tych dodatkowych pieniędzy te wynagrodzenia byłyby dużo niższe. Dbają również o poziom nauczania swoich szkół, o kadrę, jeżeli w zakresie jej doskonalenia. Więc tutaj można powiedzieć, że ten gospodarz jest dobrze usytuowany w sensie odpowiedzialności za bazę i kadrę. No jest jeszcze ta druga sfera, która uważam, że powoduje, że nie jest dobrze w polskiej szkole, nie jest dobra kondycja, ponieważ od pewnego czasu, nie, może nawet nie od pewnego czasu, trzeba sięgnąć głębiej. Szkoła jest ciągle reformowana.
Czyli brak ciągłości?
Brak ciągłości. Mamy za sobą reformę strukturalną z 1999 roku. Ona po 10 latach już jest krytykowana. Natomiast zmian programowych mamy naprawdę bardzo wiele. I to, na co narzekają dyrektorzy, nauczyciele, to są ciągłe nowelizacje rozporządzeń, ustaw, rewolucyjna zmiana w podstawach programowych od roku 2008. W mojej ocenie nie służąca podniesieniu jakości pracy szkół.
A czemu?
A to rozwiniemy może.
Ja się zapytam o... Proszę, może pan poseł Słowecki, a za chwilę jeszcze dopytam panią o jedną sprawę. Proszę.
Nigdy nie było tak, żeby nie mogło być lepiej. Aczkolwiek dzisiaj to nie dlatego, że głoszę urzędowy optymizm, ale fakty mówią za siebie. Szkoła polska przechodzi w tej chwili zmiany ewolucyjne, nie rewolucyjne. Zresztą pani minister, z którą miałem okazję być na centralnej inauguracji roku szkolnego w Wilkowie, w nietypowej sytuacji, scenerii zapowiedziała wyraźnie, że nie będzie rewolucji w polskiej szkole i o to chodzi. Rewolucja już była za czasów AWS-u ministra Handke i dzisiaj słusznie pani poseł zauważyła, że do dzisiaj z niektórymi elementami tej reformy nie możemy sobie poradzić. I to były te najsłabsze dwa ogniwa. Ogniwa dotyczące liceów profilowanych. Ta reforma Handkego nie obejmowała przedszkola, więc znowu też kolejny problem. I dzisiaj próbujemy to w jakiś sposób załagodzić. Na pewno musimy się zmierzyć z niżem demograficznym. To powoduje z jednej strony negatywne skutki, jeśli chodzi o algorytm rozdziału subwencji, o subwencję, bo przecież ta subwencja skonstruowana w ten sposób, ten algorytm, że on po prostu działa, jest przekazywany na ucznia. Z drugiej strony jest to kolejna szansa, żeby można przy mniej licznych oddziałach wprowadzać pewne zmiany, wdrażać pewne, no może nie użyję słowa reformy, bo to są, nie są wielkie reformy, ale chociażby w jakimś sensie reforma programowa. No cóż, mamy w tym roku nowe wyzwania. Ja również jestem przewodniczącym Komisji Młodzieży Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i my mamy bardzo dużo młodzieżowych drużyn pożarniczych. Właśnie teraz wprowadzono wychowanie ku bezpieczeństwu. Cykl zajęć z elementu wychowania ku bezpieczeństwu. Jakże dzisiaj, w sytuacji, gdy mamy kataklizmy, to różnego rodzaju kataklizmy, przygotowanie młodzieży do zachowania w warunkach ekstremalnych jest jak najbardziej słuszne. Kolejna sprawa, pomimo kryzysu, rząd zdobył się na duży wysiłek i te podwyżki można dyskutować, czy one są duże, czy małe, ale nauczyciele jako jedna z nielicznych grup zawodowych, tu od razu mówię posłowie, to pani poseł mnie poprzeł, od 3 lat nie dostali żadnej podwyżki, a wręcz sobie obniżyli swoje uposażenia, dostaje jakieś tam dodatkowe pieniądze, więc tutaj jest to, prosimy, żeby ten gest w dobie kryzysu, w dobie łatania budżetu w jakiś sposób docenić. Dlatego też również związki zawodowe, proszę zwrócić uwagę, związki są oczywiście po to, żeby rządzącym wytykać, po to i one mają określone prawa, ale nie było jakichś protestów, demonstracji, jakichś po prostu jawnego ataku, a raczej związki zawodowe niektóre zmiany albo większość zmian akceptują. Też nie okazały się, nie zrealizowały się jakieś kasandryczne tutaj określenia dotyczące tego obniżenia wieku szkolnego. Przecież pamiętamy, jeszcze 2 lata temu był szum, właściwie państwo elbanowscy zakładali odpowiednie stowarzyszenie, że przesadzali, mówiono, że chce się zabierać dzieci z domów rodzinnych i tak dalej, co oczywiście jest nieprawda. Natomiast dla mnie jest bardzo pozytywne to, że w ciągu ostatnich 2 lat prawie 10% wzrosła liczba uczniów objętych jakąkolwiek formą przygotowania przedszkolnego, szczególnie na wsi. To też jest pewien skutek naszych działań, pani poseł, które wprowadziliśmy, wprowadzając pewne alternatywne formy wychowania przedszkolnego, jak i kilka ustaw, nad którymi głosowaliśmy dosyć zgodnie. Dlatego cieszę się, że w kwestiach edukacji nie ma jakichś większych ideologicznych sporów, chociażby w samej Komisji Edukacji czy wśród samych posłów.
Poznaliśmy opinię państwa. Teraz głos niejako warsztatowca, który bezpośrednio jest na stanowisku nauczycielskim. Pani Barbara Kokoszkiewi, zastępca dyrektora ZSP nr 1 w Siedlcach.
Tak,
jak to wygląda właśnie z pani strony, tak? Po prostu bezpośrednio ze szkoły.
Ja rzeczywiście z uwagą wysłuchałam państwa posłów, państwa decydentów, można powiedzieć, w sprawie oświaty, w sprawach przeróżnych oświaty. Ja podzielę się może moim takim skromnym, osobistym doświadczeniem od wewnątrz. Jestem nauczycielem już rzeczywiście z wieloletnim stażem i no pełnię też jakąś skromną funkcję w dużym zespole szkół, w takim zespole, w którym chyba jak w soczewce wszelkie społeczne jakieś problemy się skupiają, bo jest to zespół szkół, w której jest młodzież i bardzo ambitna i ta pochodząca z takich środowisk nie, nawet lekko zaniedbanych, powiedziałabym. Proszę państwa, jak my wewnątrz na początku tego roku szkolnego postrzegamy polską oświatę, polską szkołę? No jak co roku. Nauczyciel to wciąż chyba jeszcze, mimo tych wszelkich zmian, wielki pasjonat.
W bardzo wielu przypadkach, z pełną odpowiedzialnością to mówię, z większości przypadków, to ludzie naprawdę, którzy mają taką pasję, z wielkim entuzjazmem jakby podchodzą do tego zawodu. Pan poseł tutaj był łaskaw wspomnieć o podwyżkach. No nikt nie wymienia skali tej podwyżki.
7%, przypomnę, 7%.
No, panie pośle.
Pani powie to wyraźnie.
Panie pośle, te 7% dla nauczyciela takiego na progu swojej kariery zawodowej, to naprawdę niewiele, bo te
ale
stawki
było mniej,
są...
podnieśliśmy tym nauczycielom, którzy start w zawodzie mają, to zdecydowanie.
Tak, i za to dziękujemy, natomiast nie mówi się, to tak na jednym wydechu mówi się o tych podwyżkach, natomiast nie mówi się o dodatkowej pracy.
O tym będziemy rozmawiali.
Także i to takiej pracy, która wymaga niezwykle dużo takich działań biurokratycznych, nie stricte wychowawczych, edukacyjnych, ale właśnie takich biurokratycyjnych. I myślę, że jeszcze będę miała okazję o tym się wypowiedzieć. Jak ogólnie ja oceniam kondycję polskiej oświaty, bo takie pytanie zadał pan redaktor, dostatecznie. Dostatecznie, może z tym małym plusem, może z tym małym właśnie plusem na zmiany, które rzeczywiście, i to doceniam, nie mają rewolucyjnych jakichś znamion i dobrze, bo na pewno edukacja potrzebuje jakiejś stabilizacji, jakiejś po prostu stabilności. To jest żywy organizm, proszę państwa. Tu nie można eksperymentować zbyt często i zbyt pochopnie. I mówię, dobrze, że ewolucja, ale czy ja myślę, że będziemy mówili o tych nowych pomysłach, nowych rozporządzeniach, nowych zmianach właśnie tych ewolucyjnych, że jeszcze będzie okazja powiedzieć.
Pani doktor, postawia pani polskiej szkole trójkę, tutaj pan poseł domagał się małego plusika, no, może jakimś targiem udałoby się tutaj to przeforsować. W związku z tym, żeby ta czwórka była, pani zdaniem, w związku z tym czego? Pani zdaniem oczywiście brakuje tej polskiej szkole, by na tą czwórkę zasłużyć, w sensie ogólnym.
Większej dania po prostu takiej większej swobody działania dyrektorom.
Pod względem?
To są wciąż decyzyjnym. To są wciąż ludzie, którzy za, no niestety, niezbyt duże pieniądze muszą znać się na wszystkim. Od remontu po jakieś bardzo poważne sprawy merytoryczne.
Ale pamiętam, przepraszam, że jedno zdanie. Chodzi tutaj o, nie wiem, sprawy typowo edukacyjne, czy no nie wiem, administracyjne, jak to powiedzieć? Żeby tą swobodę
to
polska szkoła...
to proszę państwa.
Czy za dużo jest przepisów, różnych sprawozdań i tak dalej?
Za dużo jest chyba wymagań ze strony właśnie, no z jednej strony i nadzoru, i samorządów, czy w ogóle tak prawo oświatowe jest skonstruowane, że my musimy bardzo dużo pracować
papierkowo.
Proszę państwa, żeby obrazowo przytoczyć państwu, bo nie wszyscy słuchacze na pewno mają od wewnątrz taki obraz szkoły. Żeby przygotować pierwszą radę pedagogiczną, która odbywa się na końcu sierpnia, i tak jesteśmy postrzegani, że my przychodzimy do szkoły 1 września razem z uczniami. Nie, my przychodzimy co najmniej 2 tygodnie wcześniej, żeby tę pierwszą radę przygotować, i bardzo ciężko pracujemy. A ta praca polega niestety na przygotowywaniu dokumentacji, papierów.
Pan kurator kiwa przecząco głową.
Zdecydowanie tym, tutaj, panie...
Proszę się odnieść.
Zdecydowanie tutaj wiele wypowiedzianych zdań. Nieco mnie zadziwia, mówiąc delikatnie. Przede wszystkim nie zgodzę się tutaj z zarzutem pani poseł, że polska szkoła jest ciągle reformowana. Gruntowna reforma polskiego szkolnictwa to były lata 99. Tutaj pan poseł wspomniał pana ministra Handkę i to była głęboka rewolucja w polskiej oświacie, bo to była zmiana strukturalna. Problem polega na tym, że po tej zmianie strukturalnej nie poszło w życie cały szereg działań niezbędnych i koniecznych, które trzeba było podjąć. I dopiero ten rząd zdecydował się na daleko idące zmiany programowe, które pani krytykowała, a te zmiany programowe po prostu i tak są już o wiele lat za późno wprowadzone, bo ta struktura wymagała tych zmian programowych, które zaniechano. Ja mogę pani powiedzieć sprzed dwóch dni reakcji mojego syna, kiedy kształcący się jeszcze według starej podstawy programowej, który odbierając książkę z chemii, którą zakupił, przeglądając spisteści, powiedział, wiesz co, tato, znowuż wszystko od nowa. Znowu się będę uczył wszystkiego od nowa. I to jest słabość starej podstawy programowej, tej, której również państwo nie zmieniliście, powodująca to, że na każdym poziomie edukacyjnym uczeń tak naprawdę wraca do tego, czego uczył się wcześniej. To dopiero od dwóch lat, w momencie, kiedy weszła podstawa programowa, a właściwie od roku, bo mamy pierwszy rok za sobą, od kiedy weszła nowa podstawa programowa, jest tak zwana korelacja pomiędzy każdym z poziomów nauczania. I tutaj uczeń, który kończy szkołę podstawową, będzie kontynuował to, czego się nauczył w gimnazjum. Kończąc gimnazjum, będzie kontynuował swoją edukację na poziomie wyższym, bez konieczności wracania ciągle do tego samego i uczenia się albo po łebkach, albo niecałości tego, co powinien wiedzieć. Czyli podstawa programowa to i tak o kilka lat za późno, dobrze, że ona weszła. Jeżeli chodzi o tą krytykowaną strukturę, fakt. Licea profilowane i gimnazja to są te dwa typy szkół, o których ciągle mówi się, że nie spełniły one oczekiwań. I siłą rzeczy, licea profilowane umierają. Patrząc na ilość osób, które chcą się uczyć w liceach profilowanych, można stwierdzić z całą stanowczością, no może tutaj Wyszków jest wyjątkiem, akurat znam statystyki, ale z całą stanowczością można stwierdzić, że za kilka lat nie będzie liceów profilowanych, bo one wymrą same z siebie. Natomiast gimnazja, nie ulega wątpliwości, że tu jest duże pole do wykonania. Ja nie chciałbym rozwijać tej dyskusji na temat gimnazjum, bo pewnie również to na osobny program jest temat, ale w gruncie rzeczy to nie jest do końca zły pomysł. Warto tylko pamiętać o tym, żeby nie pozostawić nauczycieli samych tychże gimnazjum. No i tutaj trochę zdziwiłem się słowom pani dyrektor, bo jeżeli mówimy, że polski dyrektor ma zbyt mało swobody działania, no to ja jestem zdziwiony. Choćby nawet w kontekście wielu różnych sygnałów, które docierają do mnie od dyrektorów na spotkaniach z dyrektorami, którzy mówią, że ich szeroki zakres kompetencji i tak wiele oczekiwań, które oni muszą sami sprostać, które muszą sami przygotować, wykreować, trochę ich przeraża. W momencie, kiedy oni funkcjonowali od do, było im łatwiej, bo poruszali się według określonych torów. No tutaj pani dyrektor powiedziała, że są strasznie duże oczekiwania ze strony organu prowadzącego i organu nadzorującego. No to ja za organ prowadzący nie będę się odzywał, aczkolwiek jako przewodniczący Rady również pewnie mógłbym, ale przede wszystkim chciałbym zdecydowanie podkreślić, że jedynym tak naprawdę oczekiwaniem organu nadzorującego to jest nadzór nad tym, by dyrektor szkoły w swoim działaniu przestrzegał prawa. I to jest jedyne wymaganie, jakie my mamy od dyrektora. Przestrzegania prawa. Może na tą chwilę tyle.
No, proszę Państwa, oczywiście przestrzeganie prawa jest
podstawowa
rzecz i podstawowe zadanie. Nikt z tym nie dyskutuje. Mówiąc o tych wymaganiach, oczekiwaniach, myślę właśnie wciąż o tych licznych sprawozdaniach, licznych, zawsze oczekiwanych na wczoraj ankietach, prawda, które my nieustannie, proszę Państwa, liczymy. Jak nie, prawda, dzieci romskie, to prawda, z jakimiś niedostosowaniami. My,
pani dyrektor, a z czego to wynika, proszę mi powiedzieć?
Proszę Państwa, uczciwie. Panie kuratorze, jest system informacji oświatowej. We wrześniu idą informacje, tysiące informacji.
System jest niewydolny. System od stycznia będzie wprowadzany nowy. Doskonale o tym wiemy.
No. I ten system po prostu powinien zaspokoić wszelkie...
Ten system jest ułomny.
No więc właśnie,
bardzo
czyli bardzo się cieszę, że pan kurator to
dostrzega.
Bardzo się cieszę.
Od stycznia będzie nowelizacja SIL.
Bardzo proszę, pan poseł Tadeusz Sławecki.
Ja akurat byłem jednym z tych, który pracował nad systemem informacji oświatowej. Tam taka pani minister Kuzińska była, pani wiceminister, która dokładnie pracowała. Natomiast pani dyrektor, tak się składa, że w tym roku mija 25 lat, jak zostałem dyrektorem. Przez 20 lat, dopóki w poprzedniej kadencji nie przeszedłem na zawodowstwo, tym dyrektorem byłem. Zawsze było mnóstwo sprawozdań. Mało tego, plan lekcji, z całą siatkę, wszystko układało się z ołówkiem w ręku. Nie było żadnej pomocy. Ja mogę z panią dyskutować, czy dyrektor za swoją pracę otrzymuje określoną gratyfikację. Mm-hmm. Tak, z panią się zgadzam. Ale obowiązków zawsze dyrektor miał mnóstwo. I tutaj, jeśli ktoś się decyduje zostać dyrektorem, no bo dzisiaj przecież prawo światowe pozwala, żeby dyrektorem szkoły może zostać menadżer, nie musi być nauczyciel. Oczywiście zastępcy spraw pedagogicznych, to tak. Także tutaj tych zajęć było sporo i one pozostaną. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że wiele tych egzaminowania zewnętrznego spadło na barki innych. Także też tutaj, jeśli chodzi o matury nawet, odeszło do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Także tutaj w tej sprawozdawczości wszędzie jest sporo. Czy pani widziała arkusz spisowy spisu rolnego? 26 stron i rolnik, który ma to wypełnić.
Raz na ile lat? Nie, ja
dobrze.
5 czy 10.
A, proszę panią, co roku musi do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa całe płachty różnych sprawozdawczości wypełnić. Także sprawozdawczość była i jest, bo to jest podstawą. Podstawą do naliczenia subwencji oświatowej, podstawą do tworzenia jakichś analitycznych tutaj programów. Natomiast ja zdziwiony jestem, jak pani mówi, że dyrektor nie ma swobody. Ja uważam, że dzisiaj to nadzór pedagogiczny ma za mało wpływu na to, co się dzieje w polskiej szkole. Niech pani sobie poczyta, co się dzieje w Hannie. To jest patologiczna sytuacja. W gminie Hanna, to jest powiat bodajże włodawski, gdzie jest dwóch dyrektorów i nadzór pedagogiczny nic z tym nie może zrobić. Więc ja już tutaj
sytuacja.
Oczywiście, to o tym media masowo piszą. I dopiero czekają, aż rozstrzygnie sąd administracyjny, który dyrektor jest właściwy. Bo kiedyś kurator mógł to rozstrzygnąć. Dzisiaj tego nie może. Więc jeśli ktoś się decyduje zostać dyrektorem, no to musi mieć świadomość tych obowiązków. I ja
tak,
wakacji po prostu też mogę na palcach i na ręki policzyć, ile miałem wolnego w wakacji kiedyś.
Proszę Państwa, oczywiście chciałam ten przykład przytoczyć. Nas jest pięcioro w kadrze kierowniczym, to jest duży zespół i my praktycznie po tygodniu wolnego mieliśmy w ostatnie wakacje. Także my nie mamy wakacji, a nikt z nas nie wyjeżdżał na żadne wczasy. Także to jest naprawdę. A menadżerem musi być, chcąc, nie chcąc. To nawet nie może być, ale musi być dyrektor. Bo musi się, chcąc dobrze kierować szkołą, musi się znakomicie znać na zasadzie na wszystkich tych, od marketingu poczynając po...
Chcę tylko sprostować. Sytuacja, o której mówiłem, była w gminie Sosnowica, nie Hanna. Przepraszam bardzo, gminę Hanna.
Ja pozwolę sobie jeszcze na krótką polemikę w sprawie takiej, czy polska oświata jest reformowana w ostatnich latach, czy nie. Na pewno zawsze nam się kojarzy duża reforma z jakąś zmianą strukturalną. Więc faktycznie od 1999 roku nie zmienialiśmy typów szkół. To jest konstans, prawda? Natomiast reforma w zakresie podstawy programowej, czyli treści nauczania w dużej mierze, celów edukacyjnych, ona w zasadzie cały czas trwa. To nie jest tak, że po 1999 roku dopiero zmienia się podstawy programowe. Ja w szczegółach nie pamiętam. Albo czwarty, albo piąty rok była zmiana podstaw programowych do przedmiotów ogólnokształcących. Obecna reforma programowa wprowadzona rozporządzeniem pani minister Hall, czyli bez szerokiej konsultacji politycznej. Pani minister zapewniała, że społeczna i taka branżowa konsultacja miała miejsce. To jest reforma, którą najbardziej odczuje polska oświata po 2012 roku, kiedy wejdzie do szkół ponadgimnazjalnych. I trzeba mieć tego świadomość. I służyły jej dwa cele. Podstawą było obniżenie wieku szkolnego, bo z tym się ona łączy przede wszystkim.
Również.
No i to, co powiedział pan kurator, że zmiana, powiedzmy tam, metodologii nauczania na kształcenie linearne, nie powtarzamy treści nauczania, tylko każdy etap jest kontynuacją. Tutaj, jeżeli chodzi o metodyków, również mają różne zdanie, bo proszę sobie wyobrazić percepcję zdolności poznawcze, intelektualne dziecka, które ma lat 10 i lat 16, prawda? I nigdy do tych treści nie wróci na wyższym poziomie rozumienia, poznania, utrwalenia. Generalnie większość pedagogów mówi o tym, że podstawą nauczania jest powtarzanie, czyli wracanie i rozszerzanie. Pewną wiedzę powtarzamy, utrwalamy i rozszerzamy. I dlaczego ta reforma jest bardzo, bardzo ważna? Ona już w tym roku wprowadziła ogromny bałagan. Proszę Państwa, ja nie rozumiem takiego myślenia o oświacie, kiedy mówi się, że obniżamy wiek szkolny, ponieważ dzieci generalnie są w okresie akceleracji, rozwój jest przyspieszony, szybciej się uczą, łatwiej adoptują, możemy podejmować działania edukacyjne. To jest uzasadnienie do ustawy. Za chwilę jest podstawa programowa, która mówi, że dzieci sześcioletnie w pierwszej klasie nie będą, dzieci sześcioletnie w klasach jeden, to jest w wychowaniu przedszkolnym, nie będą się uczyły czytania i pisania. Że to się zacznie dopiero w pierwszej klasie. Więc generalnie to jedno drugiemu zaprzecza. Teraz rodzice, jeżeli decydują się na wysyłanie dzieci sześcioletni do klas pierwszych, to jest jeden z argumentów. Dostają informację, że jeżeli zostanie w tym wychowaniu przedszkolnym, nie będzie się uczyło czytania i pisania. Jeżeli pójdzie do szkoły, będzie się uczyło. Co żeśmy przyspieszyli w rozwoju dziecka? Nic. Po prostu prawdziwy powód obniżenia wieku szkolnego to jest wypuszczenie 300 tysięcy młodych ludzi na rynek pracy rok wcześniej. I takie są realia, bo w podstawie programowej to nie zostało absolutnie uwzględnione, że te dzieci można tak jakby wcześniej edukować, kształcić ich umiejętności. I naprawdę nie jestem zachwycona tym rozwiązaniem, gdzie dzieci sześcio- i siedmioletnie są w jednej klasie obecnie. To jest w zasadzie z punktu widzenia pracy z dzieckiem, pracy wczesnoszkolnej, ogromne utrudnienie dla nauczycieli i ogromny stres dla dzieci. Pomijam kwestię przygotowania tych szkół. Absolutnie zero środków z budżetu państwa na przygotowanie szkół, na przyjęcie sześciolatków. To po prostu jest wszystko na papierze.
Bardzo proszę do tych zarzutów pani poseł stosunkowanie się pana kuratora.
Czy absolutnie nie zgodzę się z tym, że polska szkoła została pozbawiona jakichkolwiek środków, które miały przygotować szkołę do przyjęcia sześciolatków, bo to jest po prostu nieprawda. Szereg programów rządowych, które...
To jest jeszcze na podkomisji w czerwcu, żeśmy na ten temat rozmawiali. Miało być 300 milionów, nie było nic.
Nie zgadzam się z panią poseł. Również nie zgadzam się z tym, że ja nie jestem członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, ale w związku z tym, iż szereg różnych czynności wymagają również ode mnie czasami zastępowania mojego szefa, stąd też uczestniczę w posiedzeniach tychże i wiem, że każdy projekt rządowy, niezależnie od tego, czy to jest rozporządzenie, czy to jest ustawa, czy cokolwiek innego, jest konsultowany wspólnie z samorządem, w którym zasiadają samorządowcy, również przedstawiciele związków zawodowych, także nie mogę się zgodzić z tym, że jakikolwiek projekt w Polsce powstaje bez konsultacji. Nie wiem, co ma pani na myśli, mówiąc szeroka konsultacja, bo ja nie wyobrażam sobie również tego, żeby każdy nauczyciel mógł wprowadzać swoje zmiany. Po to mają swoich przedstawicieli w związkach zawodowych, po to mają swoich przedstawicieli w samorządach, żeby również i oni reprezentowali ich głos. Myślę, że ten głos jest słyszalny. Pani poseł również mówi o tym, że jedynym istotnym czynnikiem, który powodował wprowadzenie zmiany programowej, jest wprowadzenie 300 tysięcy młodych ludzi na rynek pracy. Na pewno nie jest to główny czynnik, ale nie ukrywam, że ten czynnik powodujący to, że będziemy mieli młodych ludzi, którzy będą mogli tworzyć dochód naszego państwa, jest też ważnym elementem, który należy brać pod uwagę. W Polsce potrzeba jest młodych ludzi, którzy zdobywają doświadczenie zawodowe i potrzeba jest młodych ludzi, którzy będą również mogli świadczyć pracę. Natomiast pani poseł nie powiedziała w ogóle, nie ustosunkowała się w ogóle do tego, jak ilu pięciolatków było objętych wychowaniem przedszkolnym jeszcze jakiś czas temu. jak zaniedbane było dziecko właśnie te, które przed wiekiem szkolnym, natomiast a jak zmienia się jego sytuacja obecnie. Nie zgodzę się również z tym, że szkoły nie są przygotowywane do tego, żeby przyjąć sześciolatków. Na dzień dzisiejszy nikt nikogo nie zmusza. Nie pobuduje więc na siłę stresu dziecku. Rodzice mają prawo wybrać, czy dziecko pójdzie w wieku lat sześciu, czy nie. To dopiero przed nami, kiedy stanie się też to obowiązkiem. Także tutaj myślę, że także dojrzałość, którą dziecko musi osiągnąć, emocjonalna, która również jest efektem stwierdzony przez specjalistów, gwarantuje to, że dziecko, które nie jest dojrzałe emocjonalnie, do klasy pierwszej nie trafi. Także tutaj jest wiele różnych działań, które mają zapobiec krzywdzie dziecka, a wręcz przeciwnie, te wszystkie działania mają pomóc dziecku, by wcześniej mogło się rozwijać pod opieką specjalistów, by zamiast siedzieć w domu mogło uczestniczyć w różnego rodzaju zabawach, grach dydaktycznych, które rozwijają nie tylko jego percepcję, ale również jego intelekt i inne umiejętności.
Znaczy może jedno zdanie.
To jest jedno zdanie, bo musimy przejść do kolejnej.
2012 rok wszystkie dzieci sześcioletnie mają być w szkołach. Biorąc pod uwagę obecne zaangażowanie w przygotowaniu szkół, wygląda to naprawdę niezbyt dobrze, powiem. Po pierwszym roku 5% dzieci z danego rocznika rodzice zdecydowali się wysłać. Nie jest to sukces.
Oczywiście, że nie. W tym roku było zdecydowanie więcej.
Mówię o roku.
Czy mamy już dane odnośnie tego roku?
Nie chcę ich upubliczniać, ale...
W tym roku jeszcze nie mamy.
Tendencja zwyżkowa?
Zdecydowana tendencja zwyżkowa, oczywiście.
Ale to proszę Państwa, nie mówmy, że rodzice się przekonali, bo to są właśnie dwa elementy. Ten, o którym powiedziałam, że rodzice chcą dzieci uczyć i mówią, no, dlaczego ma rok tak jakby tych umiejętności nie kształtować, skoro już ma pewne predyspozycje. To jest jeden element. I drugi element, pewnego przymusu. Ustawa daje prawo dzieciom pięcioletnim do edukacji przedszkolnej. I w związku z tym są przesunięcia w samorządach. Jest argument, że trzeba zrobić miejsca w przedszkolu dla wszystkich dzieci pięcioletnich, dla całej populacji. W związku z tym wysłanie dziecka do szkoły, czy mam iść do zerówki do szkoły, czy do pierwszej klasy, rodzice decydują się do pierwszej klasy.
Pani poseł, nikt nikogo nie zmusza, to tak nieładnie
to
mówić.
To znaczy, to są mechanizmy, które skłaniają. Może tak ustalmy, bo faktycznie przymusu nie ma. Czasami warunki człowieka do czegoś zmuszają. To są te warunki.
I jeszcze pan poseł Sowecki w tej kwestii. Przechodzimy do kolejnego punktu.
Przysłuchuję się pani poseł, którą bardzo szanuję. My bardzo wiele dyskutowaliśmy ten temat. Ja brałem udział w wielu debatach różnych ugrupowań politycznych, w debacie parlamentarnej i tej prezydenckiej. Ja nigdzie nie słyszałem, żeby ktoś tak naprawdę kwestionował kwestię obniżenia wieku szkolnego. Różnimy się co do sposobu. Sama pani wie, że osiągnęliśmy konsensus, że ten cały proces jest rozłożony na lata. I dzisiaj przede wszystkim, tak jak mówiłem, zostało zaniedbane pewne ogniwo dotyczące wychowania przedszkolnego. No są skrajne pomysły, jak chociażby ten pomysł ZNP, który zakłada, że od drugiego roku dziecko powinno pójść do przedszkola. Ja uważam, że też jest w drugą stronę to przekroczone. Natomiast faktem jest, to z liczbami się nie dyskutuje. W 2007 roku, gdy ta koalicja PO-PSL objęła władzę, to odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym wynosił 47,3%, z czego tylko 23% na wsi. Dzisiaj jest to 59,7%, z czego na wsi 37,5%. No jest to jakiś już kroczek w dobrym kierunku. Teraz program Radosna Szkoła. Też tutaj zacytuję kilka liczb. W 2010 roku jest to nakład 150 milionów złotych. W 2011 planuje się w budżecie 150 milionów, może będzie nawet więcej, ale już w 2012 488 milionów. A więc jest to przygotowanie placów zabaw, tej bezpiecznej szkoły przede wszystkim. To są jakieś działania. Kolejna sprawa, nie mówimy tutaj o środkach które są za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego przekazywane na ten cel. Przecież buduje się dużo nowych przedszkoli właśnie przy świetlicach, właśnie na wsiach, a proszę przejechać się i zobaczyć, jaki powstał pewien trend.
No jest to forma opieki przedszkolnej, jest to jedno z
formuł. Zostać przygotowane. I to szczególnie dotyczy dzieci wiejskich, bo one mają utrudniony ten dostęp do wychowania przedszkolnego. Także tutaj naprawdę spróbujmy podyskutować, jak to wdrożyć, żeby dziecko jak najmniej, żeby dziecko zyskało, a było tych jak najmniej niebezpieczeństw, jak dojeżdżanie i tak dalej, bo ja oczywiście też się nie pozwolę dziecka 6-letniego dowozić do jakiejś szkoły. No musi mieć to miejsce nauczania, wychowania w miejscu zamieszkania. A nie mówić, że obniżenie wieku szkolnego to jest jakaś tam, prawda, teoria spiskowa, że to obniżenie spowoduje, że tylko jedynym celem to jest wprowadzenie na rynek pracy.
Ale panie pośle, tak jak pan powiedział, zgadzaliśmy się naprawdę wszystkie kluby parlamentarne. Jest zasadne, aby obniżać wiek szkolny. Ale właśnie mając na uwadze dobro dziecka, żeby wcześniej wyrównywać szanse edukacyjne, żeby wcześniej tak jakby wchodziło dziecko w ten proces edukacji, nabyło podstawowych umiejętności. Ale trzeba to przygotować. Trzeba to zrobić. Trzeba na to wydać określone pieniądze. Trzeba przygotować dobre programy nauczania. Ten przykład z podstawą programową zniweczył w gruzę nasze wspólne myślenie o sensu obniżenia wieku szkolnego. Bo generalnie żeśmy tylko dziecko przesunęli, dając mu na wejściu takie same wymagania, jakby miało w zerówce tak zwane.
Jeszcze nic żeśmy nie zrobili dla dzieci. A propos tych konsultacji. Tutaj ja nie jestem rzecznikiem prasowym Ministerstwa Edukacji, ale prawie pół roku na stronie internetowej wisiały pewne tutaj propozycje, można było do nich się odnosić. Ja oczywiście sam kilka spraw przespałem, o co nie mogę mieć tylko do siebie pretensje, natomiast mogę mieć zastrzeżenia co do składu tego zespołu, który rzeczywiście powoływała pani minister. Natomiast jeśli sięgnę, a pamięć mam dobrą, jakie konsultacje przeprowadza minister Giertych, no to już wolałbym o tym nie mówić. No dziękuję.
Ja nie mam zastrzeżeń do konsultacji w sensie środowiska nauczycielskiego czy związków zawodowych, bo powiedzmy, one miały swoje określone formy i trwało w czasie. Natomiast generalnie mogę powiedzieć wprost, odmówiono posłom możliwości prowadzenia merytorycznej debaty nad podstawą programową. Cytuję słowa pana wiceministra, który powiedział, rozporządzenie podpisuje minister i nie musi państwa uwag brać pod uwagę. Więc no, były bardzo duże różnice zdań, skoro takie zdanie zostały powiedziane przez urzędnika państwowego. Całą odpowiedzialność za reformę programową roku 2008 bierze pani minister Hall.
I słusznie.
Tak, i to jest bardzo zła reforma.
Kończymy ten punkt naszego programu. Teraz, proszę państwa, sprawa niżu demograficznego. Pytanie do pani dyrektor Kokoszkiewicz. Jak niż demograficzny na przykład odbija się na państwa szkole?
Tak, my w tym roku możemy rzeczywiście już nieznacznie zauważyliśmy w mojej szkole. No, jest to szkoła, która cieszy się popularnością i ten nabór, który zaplanowaliśmy na bieżący rok, tego naboru dokonaliśmy w całości, ale no, ja obserwowałam przez całe wakacje cały proces rekrutacyjny. Obserwowałam też inne szkoły, bo no, wiadomo, że trzeba to obserwować, więc już w tym roku w średnich szkołach
da się zauważyć,
jest widoczny spadek w skali miasta, tak z moich obserwacji, analizę robiłam tylko w liceach ogólnokształcących, było w sierpniu jeszcze ponad 120 wolnych miejsc, czyli to są 4 klasy. Mhm. To już jest sporo. No, u nas ten nabór rzeczywiście, i co jeszcze zauważyłam z tych moich takich właśnie obserwacji, no to pan kurator na pewno też potwierdzi, coraz mniejsze zainteresowanie szkołami zasadniczymi, szkołami zawodowymi. Właściwie do tych klas mieliśmy największe problemy z nabraniem młodzieży i z tego, co wiem, w innych szkołach również.
Ale to chyba jest różnie. Do tego wrócimy. Proszę Państwa, niż demograficzny, jeśli chodzi o pierwsze klasy szkoły podstawowej, aż 10% mniej w stosunku do ubiegłego roku. I myślę, że w tym wypadku to nie jest najgorsza sytuacja. Klasy są mniejsze. I chyba nauczycielom, tym uczącym, będzie lepiej, powiedzmy, prowadzić zajęcia. Państwa zdanie na ten temat. To taki właśnie plus, jeżeli chodzi o niż demograficzny.
Nie ulega wątpliwości, że zmniejszenie liczby uczniów w klasach będzie miało wpływ na poprawę jakości nauczania. Problem polega tylko na tym, że zmniejszenie liczby uczniów w klasach kosztuje. I tutaj samorząd, który decyduje się na to, by tych uczniów w klasach było mniej, musi liczyć się z tym, że będzie kosztowało go prowadzenie szkół więcej. Ja generalnie uważam, że należy wykorzystać ten moment i nie dokonywać zwolnień czy też likwidacji szkół, a właśnie dążyć ku temu, by tych uczniów było mniej w klasach, utrzymać poziom zatrudnienia nauczycieli, utrzymać te szkoły, bo likwidacja szkoły być może jest dosyć... Czy można ją wykonać, natomiast potem szkołę przywrócić i odtworzyć tak jakby, to często jest niemożliwe, bo szkoła to jednak pewna tradycja, pewna kontynuacja, która jest istotna i która jest ważna. Tutaj ja nie znam dokładnie jeszcze danych, jak wygląda nabór do szkół zasadniczych zawodowych, czy do szkół zawodowych, natomiast z takich informacji, które mam po naradzie z dyrektorami w Ostrołęckie, w delegaturze Ostrołęka, wynika, że tam akurat w tamtej delegaturze, bo stamtąd te wyniki już mam, okazuje się, że nie było tak źle, czyli te szkoły zasadnicze, zawodowe, jak również i technika odnotowały nawet w kontekście poprzedniego roku tendencję zwyżkową.
Technika tak.
I również tam szkoły zasadnicze, zawodowe. Tam bardzo wyraźnie spadła ilość uczniów chcących kontynuować naukę w liceach profilowanych. No i to jest ta tendencja, o której mówimy pewnie w całej Polsce. Na pocieszenie może w ten sposób chciałbym powiedzieć, że szerokie zmiany w podstawie programowej kształcenia zawodowego, jak również rozpoczęta już kampania na rzecz właśnie podniesienia świadomości wagi szkół zawodowych, w tym również i zasadniczych, bo my przez jakiś czas mieliśmy wrażenie, że każdy uczeń może w Polsce skończyć szkołę średnią ponad gimnazjalną i zdobyć maturę. To nie jest prawdą, bo również przecież nie wszystkich na to stać, by mieć maturę. Stąd muszą być również i robotnicy, czyli uczniowie, którzy będą świetnymi rzemieślnikami po szkołach zasadniczych, zawodowych. Ta kampania informacyjna promująca szkoły zawodowe trwa i myślę, że ona będzie przynosiła skutki, a świadomość tego, że na rynku pracy, o ile łatwiej znaleźć jest tą pracę człowiekowi, który posiada fach, posiada wyuczony zawód, jest coraz większa i myślę, że to również jeden z tych czynników, który będzie powodował, iż uczniów w szkołach zawodowych brakować nie będzie. Pomijam niż demograficzny, który jest faktem i z którym trzeba się liczyć.
A z pani obserwacji, że wejdę w zdanie, jakie zawody, czy te zawody, które mówiąc wprost, mają tutaj wzięcia na rynku, cieszą się zainteresowaniem uczniów?
My mamy kilka, nawet w tym roku wprowadzamy nowy zawód, to jest teleinformatyk, no powiem, że takim średnim dosyć zainteresowaniem cieszył się, ale wszelkie informatyczne, mamy technikum informatyczne z takim, no powiedziałabym, dobrym naborem i zainteresowaniem młodzieży. Także chyba te zawody, które, no mówimy, nie prowadzimy wszystkich kierunków zawodowych, bo jest to szkoła, która
pani dyrektor pracuje w wynowanej szkole zawodowej o swojej ugruntowanej pozycji na rynku siedleckim, także to jest...
Także i tu nawet bardzo chętnie włączę się w taką dyskusję na temat szkolnictwa zawodowego, chociaż sama zawodowcem nie jestem, ale no tyle lat pracy w takiej szkole chyba już upoważnie.
No i jakie pani wnioski ma tutaj, spostrzeżenia własne?
Tutaj oczywiście bardzo się cieszę tej kampanii z dziewczyny na Politechniki, matematyka w cenie i tak dalej. Bardzo się cieszę, chociaż jestem nauczycielem języka polskiego, to bardzo cenię matematykę i wszelkie i potrzebę, widzę ścisłe potrzebę przedmioty. Po prostu nauczania ścisłych przedmiotów. Także bardzo się cieszę właśnie, żeby może już ten plus dopełnić. Bardzo się cieszę z prowadzenia matematyki na maturze, bo no, uważam, że to logiczne myślenie każdemu
całkiem
jest potrzebne.
Całkiem nieźle wyszła w sumie. I... Wszyscy się bawią, całkiem nieźle
no,
wyszła.
No, to należałoby się przyjrzeć tym arkuszom.
Ja myślałam, że będzie gorzej.
Tak. Podobnież też byłyby zadania.
Tak, tak. To rzeczywiście nawet ja, nie mając już 20 kilka lat do czynienia z matematyką, rozwiązałam ten arkusz.
Ale czegoś trzeba zacząć.
Nie, na tej zasadzie chyba. Dobrze, że był początek.
No ale dobrze. No tak, na początek trudno. Taki
20 wiatr. Lat nie było matematyki.
Oczywiście,
na
oczywiście. Tak. Natomiast wracając,
stopniowo.
Czego potrzeba szkołom zawodowym w tej chwili, jeżeli już mogę tutaj do Państwa posłów. Na pewno bazy i kadry. Szkolnictwa zawodowego nie prowadzi się tylko przy tablicy. Ja wiem, że to kosztuje, ale wiem, że spowodowano tu bardzo wiele zaniedbań przez lata i...
Myślę, że niedoceniono szkolnictwa.
Niedoceniono, a poza tym... No, to jest kolejny właśnie dylemat tego dyrektora, zaczęliśmy od dyrektora, który musi i nie zawsze ma takie, najczęściej nie ma tych możliwości pozyskać kadrę odpowiednią do nauczania tych przedmiotów. No, z tym jest rzeczywiście bardzo trudno. Za takie pieniądze w tej chwili z takimi możliwościami na rynku pracy żaden inżynier nie przyjdzie.
Pani dyrektor, ale musi pani przyznać, że rząd w tym kierunku też coś zrobił, bo istnieje różny szereg możliwości zatrudniania nienauczycieli zawodowców i to też jest ukłon w stronę właśnie szkół
i
zawodowych, by mogły pozyskiwać tych, którzy na stałe nie chcą być nauczycielami, ale mają kwalifikacje, mają wiedzę i mogą w szkole pracować, by tą swoją wiedzę przekazywać.
Bardzo proszę, pan profesor Sławecki.
Tutaj kontynuując wątek pana kuratora i oczywiście można im płacić więcej, aniżeli wynikałoby to z jego zaszeregowania zgodnie z tabelką w karcie nauczyciela. To był taki pewien ruch, aczkolwiek ja jestem również na gorąco po udziale w inauguracji centralnej, bo mieliśmy dwie w lubelskim inauguracje centralne. Centralna inauguracja roku w szkołach rolniczych prowadzonych przez ministra rolnictwa. Jest tych 43 takich szkół i tutaj to, o czym pani mówi. Właśnie reforma Handkego z tych szkół, które miały organy prowadzące niekoniecznie kuratoria, ja na przykład jestem absolwentem szkoły, które prowadziły zakłady azotowe w Puławach. Były to szkoły dobrze wyposażone, warsztaty szkolne i tak dalej. Później ta reforma spowodowała, że samorządy, mając prawie że jednakowy algorytm na szkoły zawodowe i na szkoły ogólnokształcące, raczej likwidowały klasy, likwidowały warsztaty, pozbywały się majątku. Dzisiaj my to musimy w jakiś sposób odtworzyć. I właśnie to szkolnictwo resortowe, tak jak tutaj w przypadku rolnicze, stwarza pewną możliwość dofinansowania tych szkół poza systemem rozdziału subwencji oświatowej, bo oczywiście żaden starosta nie kupi nowoczesnego kombajnu, jeśli nie napisze odpowiedniego projektu. Ja nie wiem dlaczego, to myślę, że to zadam pytanie panu ministrowi i pani minister, dlaczego po tych konsultacjach, bo w tamtym roku, znaczy kilka miesięcy temu trwały konsultacje w zakresie reformy szkolnictwa zawodowego. My odbyliśmy w Sejmie aż dwie debaty na ten temat. Z większością tych zamierzeń zgadzaliśmy się i jeszcze nie ma tego projektu w Sejmie. Liczyłem, że do końca tej kadencji rząd upora się z tym projektem, który właśnie wskazuje, będzie większy nacisk kładł na kształcenie praktyczne. Ja myślę, że nawet powinno być tak jak specjalny program rządowy, tak jak jest Orliki czy Radosna Szkoła, który by wsparł finansowanie i odtwarzanie warsztatów szkolnych, bo dzisiaj starostwa, bo głównie starostwa są tymi organem prowadzącym, one sobie z tym wszystkim nie poradzą. Natomiast chciałem jeszcze zwrócić uwagę ten niż. Z jednej strony jest to korzystne do wprowadzania tutaj zmian programowych, ale z drugiej strony jest pewną pokusą dla organów prowadzących łączenia tych klas, bo jednak pomimo, że na ucznia subwencja wzrasta, bo ona wzrasta na ucznia, ale to może oznaczać, że pieniędzy fizycznie mniej trafi do danej szkoły i wtedy będzie krzyk, bo jest od razu krzyczą, że co wy to robicie, wytniecie nam, jest mniej jak w ubiegłym roku i tak dalej. I pojawia się taka tendencja łączenia tych klas, więc tutaj potrzebny jest taki bardzo
trzymanie ręki na pulsie po prostu.
No, zrozumienie. I jeszcze jedna sprawa, o której nie mówiliśmy dzisiaj, to od stycznia wejdzie kwestia likwidacji tych gospodarstw pomocniczych, co przy niektórych szkołach jest sprawą bardzo ważną. Nauczyciele, w ogóle pracownicy szkoły nie będą mieli interesu zarabiać, dać dodatkowy wysiłek. To dotyczy również ochotniczych chówców pracy, ale daję przykład chociażby szkoły leśnej, która ma piękny internat w pięknej miejscowości wypoczynkowej i tam sobie na bazie tego internatu dorabiano. Oczywiście przeznaczając środki na potrzeby szkoły. Dzisiaj minister finansów będzie zabraniał prowadzenia tego typu działalności i nie będzie, że tak powiem, motywacji do pozyskiwania dodatkowych środków, które były przeznaczane przede wszystkim na zakup, poprawienie bazy, zakup sprzętu, zakup pomocy naukowej. Myślę, że jednak do tego tematu trzeba będzie wrócić, bo coraz więcej właśnie wskazują tych negatywnych skutków, aniżeli pozytywnych likwidacji gospodarstwa.
Proszę,
gdybym mogła wejść w słowo na temat, bo pan poseł tutaj mówił, że to pan Handke chyba te warsztaty z to był wcześniejszy proces, proszę państwa, niż pan Handke. To był czas, kiedy powstawały centra kształcenia praktycznego. I idea była taka, że kilkanaście tych centrów po prostu załatwi wszelkie praktyki i to kształcenie właśnie praktyczne. No nie załatwiło i to jest rzeczywiście chyba najwyższy czas, żeby przyjrzeć się tej instytucji i no albo rzeczywiście ją doposażyć na tyle i wspomóc kadrowo. To przykład Siedleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego. My siłą rzeczy oczywiście współpracujemy i to taka ciasna współpraca być tutaj musi, bo wiadomo, że nasi uczniowie tam odbywają praktyki, ćwiczenia laboratoryjne mają i tak dalej, ale no to sami pracownicy mówią, że tam pracuję ja z wielkim szacunkiem do wszystkich emerytów, doświadczonych nauczycieli, ale tam 75% nauczycieli to emeryci. Mówię jeszcze raz, z wielkim szacunkiem do tych państwa, ale oni mogą w każdej chwili nam powiedzieć, dziękuję, odchodzę i nie pracuję.
Pani dyrektor, ale to nie przesądza o tym, żeby cokolwiek zrobić z centrami kształcenia praktycznego, w sensie na przykład, nie wiem, likwidacji, bo popatrzmy na to,
Ja nie mówię o rozwiązaniu, broń Panie Boże, mówię
o to trzeba dofinansować, dlatego że centra kształcenia praktycznego zastąpiły warsztaty, maleńkie warsztaty, które funkcjonowały przy każdej szkole. To dopiero stwarza olbrzymią problem, jeżeli chodzi o wyposażenie tych małych warsztatów, maszyny i tak dalej. CKP miało właśnie być taką jednostką i myślę, że w wielu przypadkach jest, bo ja znam różne centra kształcenia praktycznego, gdzie łatwiej jest doposażyć jedno miejsce, wiele różnych urządzeń i powodować sytuację, w której uczniowie różnych szkół będą mogli odbywać tam warsztaty, zajęcia, właśnie korzystając z nowoczesnych technologii. To, co jest najistotniejsze w tym, co pani mówiła, to by stworzyć taki system płacowy i taki system dofinansowywania CKP, aby był on atrakcyjny pod względem miejsca pracy, a z drugiej strony atrakcyjny pod względem możliwości kształcenia w nowoczesnych technologiach, bo przecież o to wszystkim chodzi.
I jeszcze pan poseł Sowiecki.
Tak, zgadzam się z moim przedmówcą. Pani sobie już odpowiedziała na to pytanie, dlaczego pracują emeryci. Z kilku powodów. Pierwszy, bo często są to złote rączki, a więc trudno znaleźć jest nauczyciela, który by za te pieniądze próbował bawić się często w jubilerską pracę. Po drugie, trudno jest inżyniera, który brakuje nam już w kraju i rzeczywiście to, że dziewczyny na politechniki czy matematyka to jest konieczność również chwili. Nam brakuje inżynierów, którzy jeśli mają do wyboru za znacznie większe pieniądze pracę w przemyśle, pójdą do przemysłu. Ale brak powiązania zakładów pracy ze szkołą, bo kiedyś, ja daję przykład własnej szkoły, to był ten przepływ. Inżynierowie zakładów azotowych przychodzili na kilka godzin ucząc nas automatyki i tak dalej.
Bezpośrednio trzeba jest...
Proszę Państwa, my być może mamy takie troszkę tutaj, na tym naszym lokalnym siedleckim rynku, jakieś pionierskie rozwiązanie, bo wprowadziliśmy tu z wielkim szacunkiem do mojej pani dyrektor, więc Sławek się odnoszę, bo to jej osobisty pomysł z taką współpracą z Mostostalem. I rzeczywiście to jest, to się sprawdza rynku, tak? I to polecam rzeczywiście rozwiązanie już sprawdzone, bo funkcjonuje u nas już od 3 lat. I proszę Państwa, nasza młodzież tam nie tylko praktykuje, ale zostaje po prostu, dostaje kontrakty pracy i zostaje w pracy.
Podobnie jest w Radzyniu. Wielka firma Brown, która wybudowała fabrykę narzędzi chirurgicznych, dyrektorowi zespołu szkół zaproponowała partycypację w budowie warsztatów i konkretnie nawet dokumentację sfinansowali za dosyć duże pieniądze, więc jest ta możliwość. Jeszcze tylko jedno zdanie o Centrach Kształcenia Praktycznego, bo będę ich bronił. Nie ma potrzeby, aby w małej szkole, jeśli gdzieś tam w programie jest chociażby kilkanaście godzin pracy na nowoczesnej, numerycznie sterowanej tokarce. Nie ma potrzeby za kilkaset tysięcy kupować tej tokarki, tylko on przechodzi tydzień, dwa, zalicza jak gdyby ten moduł i wraca z powrotem. Czy tak samo nie musi pani spawarki kupować, żeby on poszedł się powiedzmy 2 tygodnie nauczył spawać i wraca do pani szkoły. Więc tylko mają być to nowoczesne, wyposażone w nowoczesne narzędzia, nowoczesną aparaturę. Nie tak jak u nas się działo, że co stare to do szkoły, tylko właśnie odwrotnie. Pierwszy model z taśmy schodzi i samochód powinien iść do szkoły.
Zgadzam się, ale my wciąż jeszcze w sferze powinności jesteśmy. A to już kilkanaście lat słyszę, to powinniśmy.
Dziękuję bardzo, bo i tak przedłużyliśmy tą pierwszą część. Chwilę odpoczynku i za chwilę wracamy.
Jeśli liść ostatni już spadnie, jeśli liść znowu w tych światach, jeśli idzie ku mnie przez park. Wczoraj minął miesiąc jak jest, mieli stonąć, a dziś tylko nasi liście ubierać. Znajdę cienie wśród drzew.
Porozmawiajmy jak ludzie. O dobrą atmosferę audycji Porozmawiajmy jak ludzie dba cukiernia lodziarnia Dolce Vita. Siedlce, ulica Słanowicza 17.
Witam Państwa w drugiej części audycji Porozmawiajmy jak ludzie. Rozmawiamy dzisiaj o polskiej szkole, o progu nowego roku szkolnego 2010-2011. Przypomnę, że gośćmi dzisiejszej audycji są w studio od mojej prawej strony pani Barbara Kokoszkiewicz, zastępca dyrektora ZSP nr 1 w Sielcach, popularnego elektryka. Pani Teresa Wargocka, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, członek Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Pan Mariusz Dobiański, mazowiecki wicekurator oświaty. I pan Tadeusz Sławiecki, poseł PSL, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Proszę Państwa, sposób uczenia w polskiej szkole wygląda z grubsza następująco. Wykład, praca domowa, następne lekcje, odpytanie, sprawdzian i tak w kółko raczej. Czy to się powinno zmienić, czy to się w ogóle może zmienić? Proszę bardzo, słucham opinii Państwa na ten temat.
A skąd Pan ma takie
stereotypy?
No. Tak, to mniej więcej.
Pewnie Pan dał szkole.
Więc słucham Państwa i za chwilę włączę się też.
Chyba jest to niemożliwe już w dobie internetu tego typu lekcji, tylko tego. Na pewno są i powinny być lekcje wykładowe, ale po prostu uczeń współczesny chyba nie zdzierżyłby tylko i wyłącznie takich metod. Proszę mi wierzyć, nauczyciele naprawdę stają na głowie, żeby uatrakcyjniać swoje zajęcia.
Ale czy naprawdę mają takie możliwości, żeby uatrakcyjniać te lekcje? Ja jednak jestem, dążę ku temu, że tak się właśnie to odbywa.
Tam, gdzie do atrakcyjnej lekcji potrzebna jest odpowiednia baza, to wiem, że pan do tego pije. A z bazą... różnie, jeżeli chodzi o siedleckie szkoły w tym roku, czy od kilku lat, ja obserwuję ogromne ożywienie, jeżeli chodzi o remonty, o doposażanie.
Ale tak naprawdę, lekcje języka polskiego, historii i tak dalej, odbywają się na podobnej zasadzie, nawet przedmioty zawodowe. Jest wykład, dostają uczniowie zadanie do domu, odrabiają tą lekcję, zadane, powiedzmy, pracę domową, a później są odpytywani, sprawdzian i powtarza się.
Panie redaktorze, pan pracuje w szkole, ja muszę się przyjrzeć tej szkole, czy tak się nauczyciele tam pracują w ten sposób, śmieję się dlatego, że mieliśmy okazję jeszcze nie tak dawno pracować wspólnie w tej szkole i wiem, że tak nie jest. Nie ulega wątpliwości, że jak przeprowadzana jest lekcja w dużej mierze zależy przede wszystkim od nauczyciela. To, czy dysponuje on nowoczesnymi multimediami i innymi narzędziami, które mogą mu atrakcyjnić, to jest rzecz druga, aczkolwiek musimy mieć świadomość, że komputer i ciekawy program multimedialny nie gwarantuje jednocześnie to, że lekcja będzie prowadzona w sposób taki, który zainteresuje ucznia. Bardzo istotne jest to, czy nauczyciel ten naucza z pasją, czy jest to osobą, która potrafi zarazić tym, co go pasjonuje, tym, w jaki sposób on postrzega obszar, dziedzinę wiedzy, którą próbuje przekazać swoim uczniom. Nie wierzę w to, że, zgadzam się tutaj z panią dyrektor, nie wierzę w to, że nauczyciel w dobie obecnych czasów byłby w stanie przetrzymać nawet kilka tygodni w szkole, stosując tylko metodę wykładu. Czasami tego wykładu jest mniej, czasami więcej, ale na pewno polscy nauczyciele potrafią, stosują i myślę, że coraz większym powodzeniem różnego rodzaju metody, które uatrakcyjniają przebieg zajęć i które powodują, że uczniowie w sposób ciekawy mogą przyswoić swoją wiedzę. Jest do zrobienia w tej kwestii na pewno sporo, ale ja bym nie bałbym się powiedzieć to, że tak jest, jak pan powiedział na początku.
Pani dyrektor, na ile państwa szkoła ZSP nr 1 w Sielcach ma możliwości uatrakcyjnienia tych zajęć? Bo myślę, że mimo wszystko niezbyt duże.
Proszę Państwa...
I to się tyczy wielu szkół w Polsce.
Jasne, żeby zajęcia były naprawdę atrakcyjne, powinny być dobrze wyposażone przede wszystkim pracownie, gdzie są zajęcia laboratoryjne. Myślę o takich zajęciach jak biologia, chemia, fizyka, no i przedmioty zawodowe bliskie mi z racji tego, że pracuję w takiej szkole. Pracownia do przedmiotów zawodowych dobrze wyposażona, nowocześnie wyposażona, naprawdę kosztuje. To są bardzo duże pieniądze. Na pewno takich pracowni, jakich by nam było potrzeba, już nie mówię o marzeniach, naprawdę, mówię o potrzebach, nie o marzeniach, no wciąż nie ma, dlatego że nie stać nas na nie, no, krótko mówiąc. I tutaj no, wiele jeszcze do życzenia pozostaje, chociaż tak jak powiadam, samorząd, wypowiadam się za samorząd siedlecki. Tutaj z wielkim szacunkiem do pana prezydenta, który no, ja widzę, że dostrzega potrzeby i robi co może. Natomiast jest jeszcze na pewno bardzo dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o doposażenie pracowni.
Pan poseł?
No, ja myślę, że rzeczywiście pan dawno chyba nie oglądał zajęć w szkole, bo jest co innego pójść na rozpoczęcie roku szkolnego, a co innego, ja mówię do pana redaktora, a co innego,
no się o tym tak, mówię.
A co innego po prostu uczestniczyć w zajęciach. Zresztą myślę, że każdy z nas hospitował dziesiątki zajęć i wie, że w tych samych warunkach można przeprowadzić wspaniałe, atrakcyjne zajęcie, albo w tych samych warunkach można przesiedzieć 45 minut i wzajemnie sobie nerwy szarpać uczniowi, nauczycielowi, nauczyciel uczniowi. Pamiętane, trzeba przyjąć do wiadomości, że dzisiaj zupełnie zmieniły się uwarunkowania zewnętrzne. Nowoczesna pracownia. Jak pan jest na nowoczesnej uczelni, to nie jest tak jak Kargul z Pawlakiem tak, po wystawie.
Ale mówimy,
wszystko,
panie pośle, o polskiej szkole. Nie mówimy o uczelni. Szkole nie, nie. Podstawowej, szkole gimnazjalnej, panogimnazjalnej.
Tam na biurku jest czyściutko praktycznie. To nie o to chodzi, żeby nawystawiać stojaków, książek i tak dalej. Tylko to wszystko jest uporządkowane. Proszę pamiętać, że dzisiaj uczeń ma już bardzo dużą wiedzę w zakresie posługiwania się technikami informacyjnymi, że dzisiaj to nie jest ten uczeń, który tylko wiedzę bierze z tablicy czy z planszy. Przecież się praktycznie odeszło od kwestii plansz, tylko już tego nie ma. Ja niedawno organizowałem taką konferencję w Wyższej Szkole Zawodowej techniki informacyjne w nauczaniu przedmiotów nieinformatycznych, a więc tam chodziło o polski, biologię i tak dalej. To pokazuje, jak można przy pomocy nowoczesnych metod informacyjnych nauczać chociażby język polski. Proszę również zwrócić uwagę, że dzisiaj mamy zupełnie, nawet w najmniejszej wiejskiej szkole, tam gdzie jest internet, a internet dociera prawie do wszystkich szkół. Zresztą teraz kilka powiatów, Radzyński, Parczewski, Bialski, przystąpił do takiego pilotażowego programu darmowego dostępu wszystkich mieszkańców do internetu szerokopasmowego. To jest bardzo znaczący postęp. I teraz dziecko w wiejskiej szkole może sobie całą w Bibliotece Narodowej czy w Muzeum Narodowym prześledzić samo. Niekoniecznie musimy praktycznie...
Tak, ale mi chodzi o sam proces lekcyjny, panie pośle.
To jest proces lekcyjny. No musi być odrobinkę tego kontaktu mistrz-uczeń, bo tutaj gdzieś zatraciliśmy te takie elementy szkoły ateńskiej. Mistrz-uczeń. Oczywiście, gdybyśmy tylko, że tak powiem, szpanowali nowoczesnymi technikami, to też nic nie da. A więc tu musi być ten złoty środek. I również, gdybyśmy przegadali lekcję, to też praktycznie nic nie da. Więc ja oczywiście chciałoby się, żeby te szkoły były doposażone. One są doposażane, bo trzeba naprawdę być już no trochę złośliwym, żeby nie widzieć, a teraz obchodzimy 20-lecie samorządów. Bez względu na to, jakiej maści jest wójt, jakie ma poglądy polityczne. Naprawdę rzadko się spotyka samorząd, żeby w tym samorządzie nie było inwestycji w edukację. To mało jest gmin, które nie inwestowały w edukację. Przede wszystkim w pomieszczenia, chociaż tak jak mówię, może być szkoła nowoczesna, czyściutka, ładnie pomalowana, a w środku nie ma tej duszy. I tutaj tej duszy nikt nam nie zastąpi, tylko tę duszę może stworzyć nauczyciel i cały zespół.
Bardzo proszę, pani poseł Rudzka.
Myślę, że bardzo, bardzo poważny temat nam redaktor poruszył. Jakości kształcenia poprzez przygotowanie kadry pedagogicznej i takich właśnie nowoczesnych środków dydaktycznych. Myślę, że tak trudno jest nam się odnieść do tego, na ile szkoła już jest nowoczesną szkołą, w sensie metod nauczania, ponieważ system nie dopracował się dotychczas czegoś bardzo ważnego, pewnego standardu. W zasadzie, gdybyśmy mieli wypracowany ten dokument, jakie środki dydaktyczne w jakiejś kategorii do konkretnych przedmiotów muszą się w szkole znaleźć, żeby można było zrealizować tą podstawę programową, która w tej chwili jest, no nie wiem, dokumentem najważniejszym, jedynym, prawda? To jest jedyny dokument, który minister podpisuje. Program nauczania jest już sprawą dowolną szkoły i nauczycieli. I pod tą podstawę programową powinien być zaraz wykaz środków dydaktycznych, które muszą być w szkole. Koszty, myślę, że samorządy, w wielu samorządach sobie by z tym nie poradziły. Wtedy specjalne programy rządowe doposażenia. I byśmy patrzyli, prawda? Tutaj mamy szkolenia nauczycieli według tych środków, ale te środki już są w szkole. Doskonalimy proces dydaktyczny. I tak byłoby pewnie idealnie, gdybyśmy faktycznie myśleli o jakości szkoły, jakości edukacji. Ja chciałam w tym momencie zwrócić tak jakby na uwagę na bardzo ważny element w nauczaniu i w kształceniu. Nie tylko wkład nauczyciela, ale również zaangażowanie ucznia w proces dydaktyczny. Bo naprawdę może być świetna szkoła, mogą być wspaniałe narzędzia, ale jeżeli nie ma wymagań, jeżeli nie ma tej pracy własnej, jeżeli nie ma tej pracy domowej, jeżeli nie ma motywacji ucznia, wtedy nie ma efektu. I to wchodzimy na taką sferę wychowawczą szkoły, czyli takie kształtowanie postaw odpowiednich życiowych. Ostatnie rozporządzenie pani minister Hals 20 sierpnia, które podpisała, burzy z trudem utrzymywane przez nauczycieli w szkołach starania, żeby wymagać od uczniów przyswajania wiedzy. W szkołach ponadgimnazjalnych uczeń od 1 września, od najbliższego roku szkolnego, będzie mógł przejść do następnej klasy z jedną oceną niedostateczną. To jest po prostu rzecz...
Ja widzę, pani poseł, że jeżeli się nie dokopię rządowi wypowiedzi, no to to jest wypowiedź nieudana.
Bo to jest drugi element. Jeszcze nie dokończyłam swojej wypowiedzi. Reakcja była, myślę, przedwczesna. I naprawdę mówię to w trosce o świat, bo ja też byłam dyrektorem szkoły i też wiem, jak nauczyciele walczą o to, żeby jednak to minimum wiedzy uczeń posiadał, przechodząc do następnej klasy. I to jest trudna walka. No. W takiej szkole, jak pani dyrektor tutaj prezentuje, myślę, że poprawek w granicach 50 to jest najmniej.
80 uczniów, kilka.
No właśnie, których się dociska, że musisz to zrobić, bo cię nie puszczą.
80 kilka procent?
Nie,
procent. Ile jest osób w szkole, pani dyrektor?
1200.
Ale wszystko jedno.
A ile osób nie zdało, nie otrzymało promocji na następnej klasy?
Jeżeli mogę właśnie, bo to jest gorący temat.
Ale chciałam dokończyć, pani dyrektor, bo tam są dwa elementy w tym rozporządzeniu. Z oceną niedostateczną można przejść do następnej klasy w szkole ponadgimnazjalnej, kończącej się maturą, WIDE, i można tak jakby z racji tego rozporządzenia mieć poprawkę w sierpniu z dwóch przedmiotów. Czyli nauczyciel stawia dwie oceny niedostateczne, uczeń ma prawo te dwa przedmioty poprawić w sierpniu.
Teraz też tylko za zgodą Rady Pedagogicznej.
W tej chwili jest tak, że jeden przedmiot ma prawo, a na drugi musi wyrazić Rada Pedagogiczna. Czyli jest jeszcze ten element takiego zależy od nauczyciela, prawda? Ci nauczyciele porozmawiają ze sobą i powiedzą, dać ci szansę, czy ci nie dać szansy. Absolutnie szkodliwe rozporządzenie, burzące pewien porządek w szkole, gdzie muszą obie strony tego procesu dydaktycznego zrobić maksymalne starania, żeby ta wiedza, że tak powiem, uczniowie ją ugruntowali, posiadali. Ocena niedostateczna mówi, jeżeli dobrze pamiętam z rozporządzenia, że nie ma podstaw do kontynuowania nauki w klasie poprzedniej. Już ocena mierna, dopuszczająca w tej chwili, była bardzo negatywnie przyjęta przez nauczycieli. Właśnie powiedzieli, to mierne to jest takie, no ma duże braki, ale niech idzie, trudno. To nauczyciele przeżyli. Pamiętam rady pedagogiczne...
Nie ma takiej oceny, pani poseł.
Dopuszczająca.
No to nie mierna.
Nie, ale wcześniejszym rozporządzeniu była mierna, ponieważ dosyć długo byłam nauczycielem, więc ona później z miernej na dopuszczającą została zmieniona. I to już uważano, że to jest to, co można zrobić najwięcej. Takie prawo łaski. W tej chwili niestety nie będzie w szkołach atmosfery do tego, żeby egzekwować wiedzę od uczniów. Od tych opornych oczywiście.
Pani
dyrektorze... No, ja mogę tylko wesprzeć ten głos, bo rzeczywiście podobnie tutaj myślę. Zresztą nauczyciele też się z wielkim niepokojem. Nie wiem, jak to
wyjdzie
w rzeczywistości.
Prawda?
Natomiast, bo poprawka jako w ogóle taka, nie wiem, jakaś swoista instytucja ma sens. Ma sens i to z kilkuletnich, tak Państwo zdziwiliście się, że u mnie w szkole było tam 70 kilka poprawek. Tych z tymi podwójnymi, to nie osoby, ja się źle tutaj wyraziłam, tyle było poprawek, ale egzaminów poprawkowych. I ta poprawka ma sens i rzeczywiście uczniowie przez dwa miesiące, tak, spełnia funkcję i wychowawczą i są w stanie uczniowie rzeczywiście uzupełnić te braki przez dwa miesiące i to jest dobre rozwiązanie. Kiedyś był taki krótki okres, gdzie był chyba egzamin komisyjny, chyba tak to się nazywało, ale bezpośrednio po zakończeniu roku to absolutnie nie zdawało jakiegoś egzaminu, natomiast to tak. Natomiast jeżeli uczeń będzie wiedział, że z jednym niezdanym egzaminem, bo tak to rozporządzenie rzeczywiście mówi w tej chwili, że do dwóch egzaminów może przystąpić i jeden niezdany egzamin poprawkowy upoważnia go, oczywiście jeżeli Rada na to pozwoli, upoważnia go do przejścia do następnej klasy. No, uzyskuje promocję, krótko mówiąc.
Czyli panie profesorze, jak pan obroni rozporządzenie pani ministra?
Ja zdecydowanie nie zgadzam się z wypowiedziami tej moich przedmówczyń, to tak zdecydowanie się nie zgodzę. Z wielu powodów. Wrócę tylko na chwilę do tego, co mówił pan poseł o kontakcie mistrz i uczeń. Gdyby nie było kontaktu mistrz i uczeń, to po co byłby nauczyciel? Wystarczyłaby przeglądarka Google. Także tutaj pamiętajmy o tym, że ten mistrz i ten nauczyciel, który tym mistrzem jest niezbędny i tu się całkowicie z panem posłem zgadzam. Pani poseł mówiła o środkach dydaktycznych, które powinny być przewidziane dla nauczyciela, aby mógł zrealizować podstawę programową. Ja pamiętam swoich nauczycieli, których różnie oceniam z perspektywy czasu. Innych lepiej, innych gorzej, ale pamiętam również tych, którzy mnie, szczególnie pamiętam tych właśnie pasjonatów, którzy nie dysponowali jakimiś specjalnymi, nie wiadomo, środkami dydaktycznymi, które w żaden sposób tam nie porywały, bo to byli ludzie, którzy porywali. I ja ich pamiętam z tego powodu, że byli fantastycznymi nauczycielami. I to, czy on dysponował takim czy innym przyrządem, to jest mniej istotne. On porywał swoją pasją. To tak a propos wcześniejszego jeszcze nieskończonego tematu. Natomiast to, o czym mówi tutaj o całkowicie szkodliwym rozporządzeniu pani minister, to ja sobie przypominam, jak całkowicie szkodliwe rozporządzenie było za czasów pani poseł, kiedy pani sprawowała władzę, a myślę o abolicji maturalnej, która jest, to dopiero był porażający pomysł. Natomiast jeżeli mówimy o tym, że uczniowie mają prawo do dwóch poprawek i teraz mają prawo, a wcześniej mieli do jednej, a drugą czekali na zgodę Rady Pedagogicznej, to ja byłem członkiem Rady Pedagogicznej i wielokrotnie nie zgadzałem się z decyzjami Rady Pedagogicznej, które, przepraszam, często są subiektywne, często były podejmowane na zasadzie, bo tego ucznia lubię, tamtego ucznia nie lubię, bo jak wychowawca jednego przedstawił lepiej, to było w lepszym świetle, była decyzja podejmowana na tak, innego nauczyciel wychowawca przedstawił świetle gorszym, decyzja była na nie. Kryteria były niespójne, często mnie samego członka Rady Pedagogicznej zastanawiały, czym się nauczyciele kierowali, jednemu dając zgodę na drugą poprawkę, drugiemu nie. Jeżeli teraz mają obydwaj zgodę na możliwość stawania egzaminu poprawkowego, jest to słuszne, ma zdać. Natomiast to, czy on otrzyma promocję z jedną oceną ostateczną, czy nie, no tutaj można faktycznie byłoby się spierać. Ja uważam, że skoro nie osiągnął określonego pułapu umiejętności i wiedzy, powinien powtórzyć rok dla swojego dobra. Ale jeżeli uzyska on tą promocję, to pamiętajmy, że uzyska promocję tylko raz w ciągu całego etapu edukacyjnego.
Który trwa 3 lata.
Który trwa 3 lata. Raz w ciągu tego etapu.
Drugi do trzeciej, najlepiej przed maturą.
Najwyżej nie jest do matury. Widocznie z całej gamy przedmiotów, które ma do opanowania, coś mu wyjątkowo nie leży. Nie wiem, czy to będzie fizyka, czy chemia, czy to będzie język polski, czy cokolwiek innego.
Jest dopuszczająca ocena.
To jest to kontrowersyjne, natomiast nie można powiedzieć, że jest całkowicie szkodliwe dla systemu edukacyjnego, bo całkowicie szkodliwe i niezrozumiała była abolicja maturalna.
Znaczy myślę, że to jest taki bardzo głęboko liberalizujący
mówi pani
sposób
o
rozwiązania.
O tym rozporządzeniu, pani minister?
Tak, o tym rozporządzeniu i o tym punkcie, gdzie uczeń może z oceną niedostateczną przejść do następnej klasy, w szkole średniej, w liceum.
I tutaj muszę też się odnieść, bo ja uważam ten przepis za bardzo szkodliwy. Natomiast tą argumentację, którą pan kurator przekazał, że Rada Pedagogiczna, która wyraża zgodę w obecnych zapisach prawnych na drugi egzamin poprawkowy, no, często działa wbrew uczniowi, często jest, że tak powiem, wina po stronie nauczycieli, bo kryteria były niejasne. Proszę Państwa, to jest kolejne uderzenie w autorytet rangę nauczyciela. Na miłość boską. My mamy w tej chwili, że tak powiem, obowiązek przedstawiania uczniowi wymagań na poszczególną ocenę. I każdy nauczyciel to robi, bo musi. Pani dyrektor między innymi tak to przygotowywała tak na nowy rok szkolny, owszem, prawda? Owszem, to nie jest już szkoła 20 lat temu, kiedy nauczyciel na korytarzu wyrzucał dziecko ze szkoły. Naprawdę uczniowie mają prawa, ale uczniowie mają obowiązek się uczyć i my musimy strasznie na to zwracać uwagę, ponieważ ten system jest również dlatego rozchwiany, że przy minimum wysiłku, minimum pracy można osiągnąć wiele, iść do liceum.
To czy uczeń się będzie uczył, zależy tylko od nauczyciela, nie od tego, czy będzie rozporządzenie nakazywało mu się uczyć, czy też nie.
Nie tylko od niego będzie zależało również od tego, jaki nauczyciel posiada instrumenty. Chciałam zapytać pana kuratora, ilu pan miał w swoim doświadczeniu jako uczeń nauczycieli mistrzów?
Tak, na pierwszy rzut, tak jak sobie przypomnę, myślę, że mogłem wymienić 4-5 nauczycieli.
Na ilu uczących pana w tym?
No, 20 kilka lat się uczyłem, pani poseł, także...
To kilkudziesięciu pewnie nauczycieli.
Pewnie tak.
No więc to jest troszeczkę za mało, żeby mieć nadzieję, że nauczyciele mistrzowie zbudują sprawny system edukacji w Polsce.
Ja mówię, że tacy nauczyciele muszą być. Nie mówię, ilu dobrze, jest, pani poseł.
Dobrze by byli wszyscy, na nich się buduje, na nim budują dyrektorzy, na nich stoi szkoła często faktycznie, ale to jest za mało, żeby powiedzieć, że nic nie trzeba robić, bo oni sobie dadzą radę. Mówmy do amnestii. Jeszcze jedno zdanie. Ja byłam dyrektorem szkoły w czasie, kiedy była amnestia maturalna. I proszę mi wierzyć, że...
Dyrektorem szkoły?
Dyrektorem szkoły ponad gimnazjami. I proszę mi wierzyć, że ta cała awantura medialna, ten wielki atak na ministra, gdzie niemalże polska oświata miała upaść, a jego działanie było potraktowane jako czysto polityczne, naprawdę była awanturą polityczną.
Nie ma pani doświadczeń, że uczniowie nie chcieli odbierać tych matur?
Bo chodziło, tak, to, można zrobić awantury wszystkie, o krzyż i tak dalej, wszystko można
zrobić. Nie mówię o krzyżu, pani.
Proszę państwa, był niski wynik egzaminów maturalnych z powodu trudnego arkusza z biologii i klucza do tego, to była druga matura nowa, i klucza do tego arkusza, który był absolutnie odmienny od zeszłorocznego. Z egzaminu maturalnego wróciła pani profesor, która uczyła biologii, powiedziała: pani poseł, polegli. Zupełnie inna matura. Zupełnie co innego, jak przygotowałem, polegli. I ten gest ministra Giertycha był gestem sprawiedliwości. Nie powiedział, że Centralna Komisja Egzaminacyjna
zawaliła sprawę,
odeszła od standardów, ale uratował dużo dzieci. Naprawdę w mojej szkole uczniowie, którzy zdali dobrze inne przedmioty, położyli sobie biologię i zahamowali wejście na studia. Uważam, tego nikt nie wyartykułował, ale taka była prawda.
Proszę
i to było jednego roku działania. A państwo wprowadzenie system z roku na rok, gdzie uczeń będzie mówił: mogę się nie uczyć i tak zdam. Bo są też uczniowie, którzy tak kalkulują. Minimum.
Proszę Państwa, na zakończenie, bo już mamy dosłownie kilka minut. Od ubiegłego roku szkolnego wprowadzona została 19 godzina, którą nauczyciele mogą wykorzystać do pracy z młodzieżą we wszelkich dziedzinach, prawda? Proszę powiedzieć, jak państwo to odbieracie, tą decyzję, i czy faktycznie ta 19 godzina jest w pełni wykorzystywana
no, w celach edukacyjno-wychowawczych dla polskiej młodzieży. Może zacznijmy od pani dyrektor, bo
proszę
jest
państwa,
bezpośrednio z tym się styka.
Pracuje nie 18, nie 19, a na pewno dużo więcej. Dużo więcej takiej mrówczej, żmudnej pracy wkłada w ten bezpośredni proces dydaktyczny, wychowawczy, opiekuńczy. I nie wyobrażam sobie, u nas jest 110 nauczycieli w tej chwili zatrudnionych i ja nie umiałabym chyba wymienić żadnego, który pracuje tylko 18 czy tylko 19 godzin, bo jest to niemożliwe. I to jest właśnie między innymi przyczyna tego, że na samym początku tego programu oceniłam polską oświatę na 3, w porywach 3+. To ten plus to tak wymogliście państwo trochę na mnie. Między innymi mając na uwadze, mając na myśli taką stertę dzienników zajęć pozalekcyjnych, które przed nami rosną coraz i puchną. To jest 120 dodatkowych, proszę państwa. Mamy 43 klasy. I każda klasa oczywiście ma swój dziennik. Dodatkowo 120 dzienników trzeba wypracować.
Wypełnić.
Czyli właśnie tę pracę nauczyciel, jestem pewna. Więcej zaufania, proszę państwa, do tych nauczycieli. Więcej zaufania. To są naprawdę ludzie z wielką pasją. Mówimy o mistrzach. Owszem, tych mistrzów może jest mniej, ale rzemieślników jest bardzo dużo. A że od rzemieślnika, dobrego rzemieślnika, też wymaga się solidnej pracy.
I jeszcze dosłownie po zdaniu każdy z państwa, jeżeli macie państwo
ja
na to ochotę.
Ja praktycznie mówiłem.
Także jest,
proszę,
ale
naprawdę, to dosłownie
taki
minutka.
Tak, dosłownie minutka. Szanowni państwo, no to chyba gdzieś po drodze popełniliśmy błąd, jeśli chodzi o awans zawodowy, bo skoro dzisiaj prawie 80% nauczycieli to są dyplomowani, mianowani, to są teoretycznie sami mistrzowie. No gdzie są ci mistrzowie? A więc tutaj się trzeba teraz przyjrzeć kwestii awansu zawodowego. Natomiast pani dyrektor, skoro pani wystawia polskiej oświacie trójkę, no to przecież pani też jest cząstką polskiej oświaty. Jaką cenzurkę pani sobie wystawia?
Na pewno pani nie odpowiem. Ja nie wiem, czy to jest polską oświatę. Polską oświatę tworzy prawo oświatowe, a pan jest tym, który tworzy to prawo.
To na koniec się zrobiło bardzo nieładnie, ale ja chyba się jednak wpiszę w tą konwencję pani dyrektor. Nie dlatego, że chcę panią atakować, tylko dlatego, że jestem ogromnie zdziwiony tym, iż pani jako zarzut tutaj wymienia to, że puchną dzienniki zajęć pozalekcyjnych i ma pani dodatkową dokumentację do sprawdzenia. A ja jestem szczęśliwy, że puchną dzienniki zajęć pozalekcyjnych, bo znaczy to, że jest większa oferta zajęć pozalekcyjnych, znaczy to, że uczniowie mogą więcej przybywać czasu w szkole pod opieką nauczycieli, że mogą więcej się nauczyć i więcej doświadczyć, a to, że jest jeden więcej dziennik do sprawdzenia dla dyrektora szkoły, to dla mnie to nie jest żaden powód do płaczu, a wręcz przeciwnie.
To jest prawda.
No tak pani powiedziała, pani
zajęć
dyrektor.
Zajęć pozalekcyjnych nie
bardzo
przybyło.
Mi smutno
nauczyciele
z tego powodu.
Robią to, co dotychczas robili.
Bardzo mi
tylko
przykro z tego powodu.
Tylko muszą to zapisać w dodatkowym dzienniku.
No o polskiej szkole można bardzo długo. Myślę, że jeszcze nie raz w tym studiu.
Raz w miesiącu jeden temat może
o polskiej szkole.
No,
zastanowimy się w Radiu Podlasie. Zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Tak, dziękuję serdecznie państwu za przybycie do studia i rozmowę i wystąpienie w dzisiejszej audycji. A gośćmi, przypominam, byli od prawej mojej strony pani Barbara Kokoszkiewicz, zastępca dyrektora ZSP nr 1 w Siedlcach, pani Teresa Wargocka, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, pan Mariusz Dobijański, mazowiecki wicekurator oświaty i pani Teresa Wargocka, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, pan poseł i pani posłanka, członkowie Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, a pan poseł do tego wiceprzewodniczący tej komisji. Dziękuję państwu za...
Dziękuję
jeszcze raz serdecznie,
dziękuję.
Także dziękuję słuchaczom. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
Rozmawiajmy jak ludzie.